Koniec świata w Kościele i demokracji to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a ten temat podejmujemy z naszymi gośćmi doskonale znanymi naszym słuchaczom, księdzem profesorem Janem Przybyłowskim i księdzem doktorem Zenonem Hanasem. Szczęść Boże, księża.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Tym razem z Częstochowy, blisko Jasnej Góry. Także przygotowujemy się na spotkanie z Nowym Rokiem. Szczęść Boże.
No to pięknie, pod czujnym opiekiem Matki Najświętszej. Bardzo się z tego cieszymy. No to też piękna okazja, bo właśnie Jasna Góra i piękna okoliczność, bo Jasna Góra, wchodząc już w temat naszego dzisiejszego rozważania, Jasna Góra jest takim miejscem, w którym w tych najtrudniejszych momentach, a więc w tych momentach, które na co dzień dla nas są takimi, w cudzysłowie, końcami świata, właśnie nasz wzrok się kieruje. Bo drodzy księża, przepraszam, jeszcze tak kontynuując wątek, drodzy księża, właśnie ten koniec świata, o którym żeśmy tyle razy mówili, którego dotykamy dzisiaj, to wydarzenie, o którym tak apokaliptycznie myślimy, ale też jakieś takie momenty przełomowe w naszym życiu, tak też na to możemy przecież patrzeć.
Tak, to prawda, że bardzo często używamy, to tak trochę żartobliwie, nie, mówi ktoś o koniec świata, nie, jeżeli coś wydarzy się takiego zaskakującego, co zagraża trochę nam, no to tak potocznie ktoś mówi, no, no koniec świata się dzieje, bo coś się wydarzyło takiego, co było nieoczekiwane, więc to rzeczywiście ma takie potoczne znaczenie, ale też ta myśl o Jasnej Górze rzeczywiście też jest taką ciekawą myślą, bo kiedy patrzymy tylko na historię naszego narodu, no, kiedy no, przechodziliśmy naprawdę bardzo trudne okresy i II wojny światowej, i później czasu komunizmu, i wcześniej wiele było takich momentów, kiedy wydawało się, że już jest koniec świata dla nas, no to rzeczywiście Jasna Góra była takim miejscem, w którym odradzała się nadzieja i ukazywało się później, że ten koniec świata nie nastąpił, tylko dalej toczy się życie, możemy dalej się rozwijać, możemy dalej cieszyć się swoją wolnością, możemy no, kształtować swoje życie tak, jak my tego pragniemy, jak tego Pan Bóg chce. Więc rzeczywiście to takie napięcie pomiędzy końcem świata, takim poczuciem, że coś nam bardzo zagraża, że no, zbliża się jakiś kataklizm, coś, co sprawia, przed czym czujemy lęk, to jest jedna strona naszego życia, a z drugiej strony są takie momenty, które przynoszą nam wiele światła, wiele nadziei. I w takim napięciu pomiędzy jednym a drugim no po prostu żyjemy i tak ten temat chcieliśmy zaproponować dzisiaj, kiedy no kończy się 2021 rok. Rok, który też tak patrzymy wstecz, no też wydawał się, no dużo było zagrożeń takich różnego rodzaju, spowodowanych pandemią, sytuacją polityczną, no ciągle pojawiają się jakieś takie zagrożenia dla naszego życia, dla naszego rozwoju. I teraz patrzymy na rok przyszły, no i te pytania sobie możemy stawiać, tak wybiegając w przyszłość. Czy w przyszłym roku, jak to będzie wyglądało, czy ten koniec świata nastąpi. Wiemy też, że wiele osób no, nosi w sercu jakieś takie obawy, lęki, że taka ludzkość, że tak powiem, jako całość rozwija się w jakąś taką stronę, która bardziej nas oddala od Pana Boga. I to jest też taka myśl, która nam towarzyszy i którą warto sobie no, jakoś tak postawić, czy w ogóle historia ludzkości zmierza no, w stronę dobrego rozwoju, takiego przybliżania się do Pana Boga, czy też idziemy w odwrotną stronę, czy ten kataklizm, który nam grozi, jest spowodowany tym, że ludzie się oddalają od Pana Boga, coraz więcej jest grzechu, zła, jakiś krzyw, które ludzie sobie nadają i ten świat no, zmierza w coraz gorszą stronę i ten koniec świata przez to się staje nam bliższy, czy też odwrotnie jest tak, że ten koniec świata jest czymś, co wypełni pełni jakby wszystkie obietnice Pana Boga i patrzymy na tę rzeczywistość nie tak bardzo z lękiem, nie tak bardzo jakimś takim panicznym strachu, paraliżu przed tym, co ma się wydarzyć, ale próbujemy zobaczyć w tym, tak jak ta Ewangelia chciała nam pokazać, też pozytywne elementy. Więc ta nasza refleksja w ten dzisiejszy wieczór będzie taką refleksją wybiegającą na przyszły rok, 2022. No ja mam nadzieję, że nikt z nas nie ma takiego poczucia, że ten koniec świata nastąpi w najbliższym czasie, chociaż oczekujemy go być może i w jakiś sposób nie mamy na to wpływu. Ale ta refleksja, czym koniec świata jest, jak go rozumieć, jaką on rolę odgrywa, to oczekiwanie końca świata, czy pewność, że ono nadejdzie, no to są takie pytania, które warto sobie postawić wtedy, kiedy zmieniają się karty na kalendarzu i kiedy kolejna data pojawia się, kolejna liczba roku, że tak powiem, się pojawia. To są te pytania, o których chcielibyśmy wspólnie dzisiaj się zastanowić. Mówiliśmy o tym, że ten koniec świata można rozumieć na różnych płaszczyznach. Najpierw, no, że on jest nieunikniony, to znaczy nauki przyrodnicze, nauki fizyki, astronomiczne, one nam mówią, że świat nie jest stabilną rzeczywistością, tylko ciągle się zmienia. Gwiazdy się rozpadają, możemy to zaobserwować. No i nasze Słońce, które jest gwarancją naszego życia tutaj na Ziemi, no pewnego dnia też może przestać istnieć. Oczywiście ta perspektywa jest bardzo odległa, ale wiemy, że ten koniec świata, takiego, który znamy, koniec wszechświata, który znamy, no jest jakby pewnikiem, to jest nieuniknione. Drugą taką płaszczyzną jest to, że dzisiaj ten namysł nad końcem świata jest o tyle, pojawił się w wieku XX, XIX, dlatego że no ludzkość ma możliwości samozniszczenia. To kiedyś, powiedzmy 1000 lat temu, za czasów Chrystusa, no nie było bomby atomowej, która mogłaby zniszczyć całą kulę ziemską. Natomiast człowiek dzisiaj ma takie możliwości, sam doprowadzić siebie do samozagłady. Więc ta myśl o końcu świata, no na pewno ma inne dzisiaj takie zabarwienia, aniżeli wtedy, niż to było 1000 lat temu. No wtedy ludzie nie mieli możliwości zniszczenia świata. Dzisiaj my takie możliwości techniczne posiadamy. No i to budzi w nas też wiele lęku. Do tego dochodzą wszelkie jakieś takie zagrożenia, katastrofy naturalne, choroby, które się pojawiają, wojny biologiczne, ciągle też się pojawiają jakieś podejrzenia o tym, że taka wojna biologiczna może zniszczyć ludzkość. Więc takich obaw, takich bardziej już krótkoterminowych, już nie wybiegających do tego, że Słońce zagaśnie za kilka miliardów lat, ale że w krótkim czasie ludzkość może zginąć, no też nam towarzyszy. Też warto wspomnieć o tym, takich obawach związanych z ekologią, o tym, że zmiany klimatyczne też mogą doprowadzić do dużych takich zakłóceń naszego życia tutaj na Ziemi. Więc to jest ta druga płaszczyzna. No ale też, kiedy mówimy o końcu świata, to bardzo często mamy na myśli po prostu życie każdego z nas. W momencie, kiedy umieramy, no można powiedzieć, że każdy z nas przeżywa swego rodzaju koniec świata. Na pewno w momencie śmierci ten świat, którym byliśmy do tej pory zanurzeni w tej rzeczywistości ziemskiej, on przestaje dla nas istnieć, kończy się poniekąd. Więc to jest taka już bardzo indywidualna, bardzo osobista myśl, która nam się kojarzy z tym pojęciem końca świata. Więc na tych trzech płaszczyznach chcielibyśmy w ten wieczór zachęcić do wspólnej refleksji, jak my patrzymy na przyszłość, jak my postrzegamy to, co nazywamy końcem świata i w jaki sposób Ewangelia, nauczanie Jezusa Chrystusa i wiara pozwala nam inaczej patrzeć na tę rzeczywistość, aniżeli jest to potocznie widziane w takim świecie współczesnego człowieka. Tutaj używamy tego określenia demokracji, ale chodzi o to, że współczesny człowiek, po prostu współczesny człowiek inaczej patrzy na koniec świata, aniżeli my w Kościele katolickim na to patrzymy.
No tak, księże, ale ja będę takim trochę tutaj adwersarzem. No bo przecież patrząc, znowu będę się czepiał tego, patrząc na historię, no to przecież i wielka rewolucja przemysłowa doprowadziła doprowadziła do degradacji środowiska naturalnego, a jakoś się rozwinęło. W latach 60., 70. mówiono o przeludnieniu Ziemi, a jakoś jednak ono nie nastąpiło, bo okazało się, że tego jedzenia jest tyle, że ludzi wystarczy. Czy my jako chrześcijanie nie powinniśmy jednak z dystansem patrzeć na te wszystkie przepowiednie, na te wszystkie straszenia? Przecież my żyjemy z Jezusem Chrystusem, jesteśmy pewni życia wiecznego. Czy w ogóle temat końca świata powinien nas trapić jakkolwiek?
Ksiądz Jan będzie odpowiadał, kontynuował? Czy ja?
Nie, tutaj pytanie wyraźnie skierowane.
Wyraźnie do mnie skierowane. No dobrze, dziękuję. Dziękuję w takim razie za taką inspirację, to prawda, że wiara chrześcijańska, ona pozwala nam patrzeć z większym spokojem, nie? Że z taką wiarą, że Pan Bóg czuwa nad ludzkością, nad człowiekiem. Wyposażył nas też w rozum, w pewne umiejętności, które jeśli dobrze potrafimy skorzystać, no to nas uchroni przed zagładą, więc z pewnością ta myśl o Bogu, który się objawił w Jezusie Chrystusie, który nam towarzyszy swoją opatrznością, swoją pomocą, działa w naszych sercach, to jest coś, co z jednej strony nam spokojnie pozwala patrzeć na tę rzeczywistość, tak nie z dużym lękiem, ale samą rzeczywistość o tym, że przyjdzie koniec świata, no ona wynika z samego serca Ewangelii, bo to słyszymy, Jezus Chrystus mówi o tym, że koniec świata się wydarzy. Owszem, to zrozumienie, na czym polega koniec świata, jest na pewno inne. To nie jest kataklizm, to nie jest zagłada jakaś, która nagle spadnie na ludzkość, ale to będzie jego ponowne przyjście. Też jest bardzo ciekawe, że to greckie słowo, które określa koniec, ono po polsku tak, koniec brzmi tak troszkę negatywnie, prawda? Coś się kończy, coś przestaje istnieć, jest unicestwione. Natomiast synteleia, to greckie słowo, ono ma w sobie takie znaczenie, że to będzie uwieńczenie czasu, ukoronowanie czasu, dopełnienie czasu, wypełnienie świata. To nie będzie koniec, tylko będzie przekształcenie tego, co jest, no zgodnie z wolą Pana Boga, żeby ci wszyscy, którzy będą już zbawieni, żeby w tym nowym świecie mogli zamieszkać. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. Więc tak odpowiadając jeszcze raz na to pytanie, że my mówimy o końcu świata, ale rozumiemy go bardziej, podchodzimy do niego z dużo większym takim zaufaniem, ufnością w prowadzenie Pana Boga, ale nie możemy przestać o tym mówić, dlatego że o tym mówił Chrystus i my czekamy na Jego przyjście, na Jego sąd, na wybawienie, które On nam przyniesie. To też o tym myślę, że dzisiaj będzie możliwość porozmawiać.
Maranata, przyjdź Panie, przyjdź. Tak, proszę bardzo. Księże profesorze, lubimy oglądać filmy katastroficzne, ale takie, które mówią właśnie o jakiejś apokalipsie, końcu świata, ale jednak cały czas mamy z tyłu głowy to, że jednak wszystko kończy się dobrze i główny bohater zwycięża, główny bohater przeżywa ten cały kataklizm i my chyba też chcielibyśmy tak na to patrzeć, dlatego że mam takie wrażenie, rozmawiając też z ludźmi, doświadczając też chociażby nauki młodzieży na katechezie, że problem naszego odejścia, problem tego końca świata dla nas, tak jak tutaj ksiądz Zenon mówił, wiąże się też z tym, że my mamy, prawdę mówiąc, trochę kiepską wizję nieba. Często nie potrafimy sobie wyobrazić, jak to niebo będzie wyglądać, jak to przejść, jak to po drugiej stronie tam będzie. Wolimy tutaj jednak, żeby podczas tej katastrofy, żebyśmy przeżyli, żebyśmy jednak zostali tutaj na ziemi, bo jakie to życie jest, takie jest, ale je znamy. A kiedy przychodzi myśl o tym, co po drugiej stronie, to już nie do końca budzi to w nas taką ufność.
Nie, tak, mówiliśmy trochę na ten temat w naszej telewizyjno-radiowej audycji i ojciec ma absolutnie rację, bo z jednej strony rzeczywiście że ta tajemnica wieczności pokryta jest taką ludzką niewiedzą. Może od strony teologicznej moglibyśmy tu, używając pojęć, terminologii zaczerpniętej z objawienia i źródłowo pochodzącej z magisterium Kościoła, bardzo dużo powiedzieć, bo kiedy mówimy o niebie, to mówimy przede wszystkim o Bogu, o Jego takiej totalnej bliskości, o tym, że wtedy doświadczymy tej również, powtórzę to słowo, w totalnym znaczeniu miłości Boga, czyli już bliżej Bóg człowieka nie może być niż jest w niebie. Już bardziej nie może kochać człowieka, znaczy w tym sensie odbioru przez człowieka, bo Bóg jest nieograniczony w swoim działaniu, ale żebyśmy my mogli pozostać w tej relacji jako stworzenie do Stwórcy, to my mamy swoje granice przyjmowania tej Bożej miłości, ale właśnie niebo pokazuje nam, że Bóg jest tak blisko, jak był we wcieleniu, kiedy do natury boskiej i w osobie boskiej złączył naturę ludzką, stając się pełnym tego słowa znaczeniu synem człowieczym. No więc rzeczywiście, żeby coś powiedzieć o niebie, no musimy sięgać do pojęć religijnych, musimy sięgnąć do źródeł objawionych, musimy odwołać się do nauczania Kościoła i do teologii. Natomiast wydaje mi się, że takim pojęciem, które mogłoby tutaj zbliżyć tych, którzy wierzą i którzy nie wierzą, to jest właśnie lęk przed nieznanym. Mówiliśmy też o tym w tej pierwszej części, kiedy to nie musimy osądzać czy rozstrzygać, czy życie rzeczywiście się kończy materialnie śmiercią. Fizycznie człowiek jest unicestwiony samym faktem śmierci, czy też wierzymy w życie wieczne, ale gdzieś w nas jest ten lęk. Lęk przed unicestwieniem, to jest lęk naturalny i myślę, że gdzieś również w tym wymiarze życia ludzi niewierzących się pojawia. Natomiast w życiu ludzi wierzących ten lęk przyjmuje taką postać bojaźni Bożej, ale też takiego trochę lęku przed potępieniem, przed utratą tej właśnie możliwości przeżycia tej bliskości totalnej z Bogiem i tej niekończącej się doświadczania miłości samego Boga. Więc myślę, że tu byśmy znaleźli taki wspólny język chrześcijan, ludzi wierzących z tymi, którzy uznają się za ateistów i nie przyjmują argumentów teologicznych. Natomiast wprowadzając też tu pewne elementy z tej poprzedniej audycji, chciałbym nawiązać do tego czasu, który przeżywamy. Tam w liście do Galatów czytamy, że Syn Człowieczy narodził się wtedy, kiedy nadeszła pełnia czasu, czyli niejako czas się dopełnił. I myślę, że w taki sam sposób powinniśmy traktować właśnie ten przysłowiowy koniec świata. To będzie ta pełnia eschatologiczna. Bo skoro miało miejsce historycznie przyjście Chrystusa, bo mamy to udokumentowane i myślę, że byłoby no wielkim ryzykiem podważać historyczność Jezusa, Jego narodzenia. Jeśli uznajemy tę pełnię czasu narodzenia historycznego, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli założyć, że będzie też ta pełnia czasu, którą my określamy w teologii eschatologią, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa, paruzją. Bo wiemy, że każdy koniec wcześniej musiał mieć początek i koniec, jeśli byśmy chcieli to tak zdefiniować, jest to jakiś tam punkt wyznaczający granicę, za którą czegoś nie ma. To nie znaczy, że tam nic nie ma, tylko że coś się kończy, ale może się zacząć zupełnie coś innego, coś zupełnie zaskakującego, chociaż prawdopodobnie będzie to też jakiś, może być, nie musi być dla ludzi niewierzących, moment przejścia w inną rzeczywistość, tak jak my pojmujemy śmierć. Ja bym tutaj tak gwoli też podsumowania tej pierwszej części audycji nawiązał jeszcze do tego czasu i do tej przenośni, do tej metafory zegarka, bo każdy z nas się tym zegarkiem na co dzień posługuje, mimo że jest on coraz bardziej wielofunkcyjny. Dzisiaj to już jest też, powiedzmy, narzędzie bardzo skomplikowane komunikacji społecznej, no ale jedna funkcja pozostaje zegarka. Jest to tarcza, na której odmierzany jest nasz czas, czas naszego życia. Ale powiedzieliśmy sobie, że za tą tarczą pierwszą powinniśmy zobaczyć tarczę, która mierzy czas ludzkości. Czas ludzkości to jest czas, który no, może spowalniać, przyspieszać. Wiemy, że w przeszłości, w historii były takie momenty spowalnienia, kiedy toczyły się wojny, były zarazy, ginęły narody, całe cywilizacje, ale były też przyspieszenia, wynalazki, chociażby ten najnowszy wynalazek maszyny parowej, czy wynalazek, który przyniósł nam internet i możliwość komunikacji medialnej, ale na tym wyższym stopniu świata wirtualnego. Więc tam jest czas ludzkości też odmierzany. I wydaje mi się, że tutaj mamy wpływ na to, jak ten czas ludzkości płynie. Bo często zdarza się, że ogół, czyli cała ludzkość cierpi, czy ponosi negatywne konsekwencje niedbalstwa niewielu. Bo ja myślę generalnie, że ludzkość uświadamia sobie i myślę, że Pan Bóg tak stworzył człowieka i pozwolił mu się rozwijać, że my mamy tę świadomość godności, jaką otrzymaliśmy w stworzeniu. No ale jest grupa ludzi, którzy wykorzystują władzę, pieniądze, wpływy, jakieś, powiedzmy, nawet pomocy sił zła, żeby zawładnąć ogółem i my często tego konsekwencje ponosimy. No, można by tu rozwinąć również sprawę pandemii i zapytać, jak to się stało, że przez kawałek zmutowanego białka w postaci wirusa ludzkość ponosi tak niesamowite konsekwencje. No, to nie jest raczej wynalazek ludzkości, tylko jakiejś tam prawdopodobnie grupy prowadzącej doświadczenia. Bo przypuśćmy, że to jest jedna z wiarygodnych koncepcji czy tłumaczenia tego. I wreszcie trzecia tarcza to tarcza, która pokazuje nam czas świata. I ten czas jest naprawdę niezależny od działania człowieka. Tutaj zasada autonomii rzeczywistości ziemskiej pokazuje, że Bóg, który stworzył świat, stworzył kosmos, nadał prawa, według których ten świat działa i człowiek nie jest w stanie tego świata zatrzymać, nie jest w stanie zmienić tych praw. Może je tylko poznawać, odkrywać, dostosowywać się albo przeciwko nim działać, ale ten zegar i czas mierzony przez ten zegar jest niezależny od działania człowieka. I wreszcie, gdy patrzymy na zegarek, spójrzmy, że tam najgłębiej jest ukryta taka tarcza czasu Kościoła. I tutaj widzimy, że powinniśmy przyjąć też trochę inny sposób patrzenia. My w tym naszym czasie historycznym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zmiany następują na zasadzie ewolucji, czyli przejścia od bardziej prymitywnej formy do bardziej rozwiniętej, czyli takiego postępu. Czyli to jest jakiś taki płynny rozwój dążący do jakiejś tam doskonałości. Natomiast zegar Kościoła wygląda inaczej. Kościół nie osiąga triumfu i nie jest tak zaplanowany, że wtedy będzie triumf Kościoła, kiedy on rozkwitnie w całym świecie i będzie miał taki czas renesansu. Bo tutaj to sam Bóg, potęga Chrystusa, Jego przyjście sprawi, że Kościół będzie wolny od tego zła, którego w tej chwili tak nęka, gnębi, i to będzie ostateczne zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, którego my też doświadczamy. Więc kiedy mówimy o końcu świata i tym dopełnieniu historii, dopełnieniu dziejów, dopełnieniu czasu, to mówimy w tym momencie o triumfie Boga nad buntem zła, która, jak tu słusznie Zenon stwierdził, może przyjąć, czy na pewno przyjmie formę sądu ostatecznego, kiedy Chrystus przyjdzie po raz drugi. Więc to jest taka propozycja, żebyśmy zobaczyli tę wielopłaszczyznowość pojęcia, które wydawało się nam takie proste. Koniec świata, to znaczy koniec, katastrofa, zaczyna się coś nowego. Tylko w tym wymiarze duchowym, w tym wymiarze czysto religijnym możemy tak pojmować. Natomiast w tym czasie człowieka, w czasie ludzkości, w tym wymiarze kosmicznym czasu, tutaj obowiązują te zasady, które są nam bliższe na co dzień, które możemy poznawać, które odkrywamy i które też wpływają na kształt naszego życia codziennego, życia społecznego, również życia w demokracji. I tu jeszcze jest tylko jedna uwaga nawiązująca do tego, co mówiliśmy o tych znakach, które zapowiadają, w cudzysłowie, to dopełnienie czasu, historii, dziejów. Otóż tu ojciec dopytuje, że już w historii mieliśmy do czynienia z tragediami, z różnego rodzaju przemianami czy przełomami, które sprowadzały na świat kataklizmy, nieszczęścia. Rzeczywiście mieliśmy z tym do czynienia i tutaj historia dostarcza nam wiedzy i możemy się z tym bardzo szczegółowo zapoznać. Natomiast co wiemy z objawienia? Że tym podstawowym znakiem zbliżania się tej pełni czasów, tylko tej eschatologicznej pełni, to będzie bunt i odstępstwo od wiary i miłości, ale w jakimś też takim wymiarze totalnym, kiedy po prostu to zło tak się dalece rozpanoszy, że całkowicie osłabi miłość. I to sprawi, że nawet ci najbardziej twardzi w tym byciu z Bogiem z trudnością tylko będą zachowywać tę prawość życia. To jest sytuacja nadzwyczajna. No, każdy to odczuwa po swojemu, ale kiedy złożymy te odczucia, te doświadczenia, to wydaje się, że zaczynamy widzieć, że coś się niepokojącego dzieje w tym wymiarze właśnie duchowym. A drugie, no to jest ujawnienie się antychrysta. No myślę, że słowo antychryst to jest zrozumiałe też dla ludzi niewierzących. Czyli to są wszyscy, którzy są przeciwni Chrystusowi, ale są przeciwni chrześcijaństwu, Kościołowi, przeciwni Ewangelii. No wszystko, co się wiąże z religią, jest dla nich wrogie i chcieliby to zniszczyć i wymazać zupełnie Boga. No ale w to miejsce stawiają człowieka, stawiają samozbawienie. I właściwie można powiedzieć, że robią wszystko, żeby tę prawdę, którą ogłosił Chrystus, która ma nas doprowadzić do tego ostatecznego wyzwolenia i udziału w wieczności, żeby tę prawdę tak zaciemnić, żeby człowiek stracił tę czujność. Ja myślę, że takie elementy też takiej świadomości tego objawienia się antychrysta są u ludzi, że jednak wielu tak wewnętrznie sobie uświadamia, odczuwa, że tu też dzieje się coś niepokojącego, więc te znaki nie są takie, jakbyśmy chcieli w świecie, w demokracji, w życiu społecznym, takie bardzo wyraźne, ale kiedy otworzymy się na tę sferę religijną, duchową i tak podejdziemy również teologicznie, a myślę, że każdy, nawet ludzie niewierzący, mogą wejść w tę przestrzeń i próbować zrozumieć od tej strony swoje doświadczenia, to zaczynamy widzieć, że być może doświadczamy czegoś, co Bóg ukazuje nam i niejako zapowiada tę eschatologiczną pełnię.
Dziękuję bardzo, księże profesorze, za tę wypowiedź. Jest dwie minuty po godzinie 22, po godzinie 10. Mamy już pierwszy telefon, odbierzemy go i poprosimy o pytanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Dobry wieczór. Z tej strony Dawid z Warszawy.
Witamy, panie Dawidzie.
Chciałbym tutaj całemu radiu i wszystkim słuchaczom przede wszystkim złożyć serdeczne życzenia w nadchodzącym roku, w tych trudnych, jak mówi powiedzenie, ciekawych czasach, bo myślę, że w takich żyjemy, wszystkiego dobrego, zdrowia i przede wszystkim też świadomości. W kontekście tego, o czym mówimy, o czym jest mowa dzisiaj w tej wspaniałej audycji, chciałbym może właśnie tak w nawiązaniu zaakcentować, że też w nawiązaniu również do poprzednio mówiących słuchaczy, że właśnie koniec świata to jest takie potoczne wyrażenie, prawda, popkulturowe, można powiedzieć. Natomiast tutaj w tym kontekście biblijnym to warto zwrócić uwagę, że właśnie mówimy o końcu czasów. Wiadomo, nasuwa się apokalipsa, która nie tyle znaczy zagłada, prawda, co objawienie. I właśnie też w odniesieniu do moich tutaj życzeń dla państwa chciałbym właśnie takiej odnowy życzyć wszystkim, jako że można przyjąć, że każdy niejako jest światem indywidualnie, prawda, to odnowy takiej osobistej, ale jednocześnie mówimy tutaj o tym, co się nazywa metanoją, prawda, więc wobec wspólnoty całej chciałem tego życzyć. No i w nawiązaniu tutaj ja zmierzam do pytania jednego tutaj do radia, do całego Kościoła w sumie, ale w nawiązaniu tutaj do naszego tematu, to chciałbym zwrócić uwagę właśnie, że żyjemy w tym czasie, w którym ten ów koniec czasów jak najbardziej wychodzi staje nam przed oczami w tym obecnym kontekście, w którym jesteśmy, bo oto czym, nawiązaniem do poprzedniego słuchacza również tutaj zwrócił, tak zasugerował lekko, czym jest to, z czym mamy doświadczenie na co dzień. No bo zwróć zwróćmy uwagę. Owszem, jest problem globalny, z jakim wcześniej do czynienia nie mieliśmy. Prawda? Mamy coś, co nazywa się pandemią w tej chwili. I owszem, jest wirus, jest choroba przypisywana temu wirusowi. Wirus ten, jeden z wielu, które były znane od zawsze. Owszem, jest choroba. Wiele chorób, prawda, które się przypisuje teraz temu wirusowi. Ale co z tym związane jest wszystkim? No więc postępuje pewnego rodzaju ograniczenie naszej wolności. Jak powiedział to Thomas Jefferson. Natomiast kto rezygnuje z własnego z własnej wolności w imię bezpieczeństwa, nie będzie miał jednego ani drugiego. Myślę, że to są znamienne słowa, prawda? I zwróćmy uwagę, z pełnym zrozumieniem w ogóle wszelkich zasad bezpieczeństwa zadajmy sobie pytanie, czy to wszystko nie jest pretekstem. Czy to nie jest pretekstem wobec świata stosowanym, żeby wprowadzić pewne mechanizmy nowego porządku, który ma określić na nowo, prawda, status w ogóle społeczny, ekonomiczny, gospodarczy. Czy to się nie dzieje na naszych oczach? Przecież to ludzie myślący widzą, że tutaj być może nie chodzi, prawda, o to, co nam się przedstawia.
Czyli tylko... generalnie, panie Dawidzie, chodzi o to, że według tego, co pan mówi, pandemia może stać się pretekstem do końca świata, który rozumiemy i który znamy dotychczas, i pewnego rodzaju projekcji świata nowego, tak?
To znaczy, ja już upraszczam może.
Ale nie generalnie o to chodzi, bo wie pan, chodzi o też czas, bo też inni
tak,
słuchacze.
Tak, oczywiście, z pełnym zrozumieniem. Już króciutko i już może ja sprecyzuję, ale dziękuję bardzo za uwagę i za cierpliwość. Otóż nie tyle może być, co w moim uznaniu i wielu ludzi również po prostu jest. I tutaj w kontekście precyzyjnie, tak może wbijając pewną szpilkę, prawda, naszą rozmowę, prawda, taką punktową, zwróćmy uwagę na to, co jest powiedziane w Apokalipsie. Nie będzie nikt, kto nie przyjmie znamienia bestii na rękę lub głowę, tak, nie będzie mógł sprzedać ani kupić. Czy do tego nie zmierza wszystko? Czy dzisiaj nie jest tak, że dzisiaj certyfikat zdrowia, a za chwilę... Już się o tym mówi, to jest fakt. Można to sprawdzić. Chip, który zastąpi certyfikat. Bez którego? Tak jak dzisiaj bez certyfikatu. Znamy to z przeszłości. Znamy to z Rzeszy Niemieckiej. Wykluczanie, segregacja. Czy jutro chip nie będzie tym samym? Bez którego nie możemy wejść do galerii. Również do kościoła, bo już to się dzieje. I w inne miejsca, w przestrzeni publicznej funkcjonować i za chwilę sprzedać.
Generalnie rozumiemy, o co chodzi. Panie Dawidzie, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy
pytanie
za ten głos.
Pytanie moje do całego Kościoła. Co Kościół na to? Co Kościół robi? Patrzymy na to. Widzimy to. Z Panem Bogiem,
to,
jak mówi
panie Dawidzie.
Grzegorz Braun i cała Konfederacja, która jedyna, jako partia jedyna, staje w obronie wolności i ducha.
Dobrze. Dziękujemy, panie Dawidzie. Tak. Generalnie pytanie, co mówi duch do Kościoła? Kościoła. To tutaj by trzeba było zacytować Apokalipsę. Drodzy księża, proszę o komentarz.
Bardzo dziękuję, panie Dawidzie, za to pytanie, bo też rozumiem, że nie jest pan jedyną osobą. Wiele osób podobnie myśli jak pan i też wśród moich znajomych, przyjaciół, no różnych osób, z którymi się spotykam, no bardzo często ten argument i ten taki sposób widzenia świata się pojawia, no i on nie jest zupełnie bezpodstawny, to znaczy wszystko, co dzieje się wokół nas, może być wykorzystywane dla szkody dla człowieka, dla ograniczenia jego wolności, dla pozbawienia go tego, o czym pan, no co jest takie bardzo istotne, mówimy teraz o wolności, że wolność religijna, wolność wyznawania religii, wiary swojej, swoich przekonań i tak dalej. Więc rzeczywiście wiele systemów może do tego zmierzać. Więc to jakby nie wiem, że takie obawy istnieją i też je traktuję bardzo poważnie i też się zastanawiam nad tym, jaką odpowiedź Kościół powinien w tym momencie udzielić. Ja bym powiedział tak, że te zagrożenia dla naszego bycia tutaj na Ziemi, zagrożenia dla ludzkiej wolności, dla jego sumienia, dla ochrony jego życia, praw człowieka, one zawsze się w historii pojawiały. Nie, to nie jest sytuacja nowa, tylko podejrzewam, że w czasach hitleryzmu, kiedy ten system był naprawdę bardzo brutalny, kiedy się dział Holokaust, kiedy Polacy byli prześladowani, kiedy mieliśmy system stalinizmu na wschodzie. Więc takie doświadczenia w historii ludzkości były. One zostały w jakiś sposób ograniczone. Czy okazało się, że ludzie znaleźli drogi tego, żeby te systemy upadły. Nie zostały one zupełnie zniszczone, bo one nadal są, ale okazuje się, że w naszych ludzkich sercach jest tęsknota, jest wołanie spowodowane tym, że jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga, więc tak w sposób powiedziałbym samego stworzenia to wynika, ale na pewno pomaga w tym wszystkim też Kościół, nauczanie Ewangelii, nie? Żeby jednak życie człowieka było chronione, żeby wolność jego była chroniona i Ewangelia temu służy. Jeżeli rozmawiamy w tej perspektywie takiego, bo rozumiem, że Pan tutaj nazywa jedno z zagrożeń, że ta sytuacja spowodowana wirusem i całą pandemią, ona ogranicza ludzką wolność, albo często te obrazy z apokalipsy są przywoływane jako dowód na to, że to zmierza w stronę jakiegoś takiego bardzo złego czasu dla ludzkości. Ale jeżeli patrzymy na Ewangelię, na taką tradycję Kościoła, to ta tradycja, ona nam zawsze mówi, że cały świat, cała ludzkość jest nadal pod opieką Pana Boga i siła dobra, ta siła miłości, która się objawiła na krzyżu przez Jezusa Chrystusa, ona jest potężniejsza niż zło. To nie jest, my często powtarzamy, że Chrystus na krzyżu pokonał grzech i pokonał śmierć. I to już się dokonało. To już jest nieodwracalne. Zło nigdy nie może pokonać dobra w ostatecznym rozrachunku. I kiedy rozmawiamy o tym, co jest końcem świata, czyli tą przemianą, nie, używając już bardziej pozytywnego słowa, to jakby my nosimy w sobie, i to chrześcijanie zawsze nosili w sobie tę pewność, że na końcu świata to nie będzie kataklizm, na którym zło zwycięży, tylko na końcu zwycięży Bóg, który chce dobra dla człowieka. I to przekonanie, że koniec świata jest taką ostateczną manifestacją tego zwycięstwa dobra, miłości, prawdy, tych wszystkich takich pozytywnych wartości, ono tli się w nas. I ono nigdy w Kościele nie zagasło i nie zagaśnie. I to ono jest taką nadzieją na to, że nawet jeżeli przychodzą jakieś takie momenty ciemności totalnej, ja sobie to wyobrażam lata 39-45 na terenie Polski, to była ciemność, to tyle zła, Auschwitz jest totalnym zanegowaniem wszystkiego. Ale okazuje się, że nie zwyciężył, ten system nie zwyciężył. I jestem przekonany, że wszelkie próby takiego tworzenia takich systemów, na krótki czas one mogą zadać ludzkości ranę, mogą zniszczyć jakieś ludzkie życia, ale one ostatecznie nigdy nie pokonają dobra, które zostało objawione przez Boga w Jezusie Chrystusie. Więc to jest taka odpowiedź, którą chciałbym tutaj udzielić też. Ja w tej chwili nie chcę wchodzić w jakieś konkretne recepty, jak to mogłoby się dziać, taka zmiana naszego myślenia, ale jestem głęboko przekonany, że jeżeli jako chrześcijanie będziemy blisko z Chrystusem żyli, będziemy odkrywać wolność taką autentyczną, która pochodzi z Ewangelii, ze zbawienia, które Chrystus nam dał na krzyżu, to jesteśmy w stanie z taką siłą duchową zmieniać też ten świat, żeby on jednak szedł w stronę pozytywnego takiego wypełnienia swojej no nie wiem, przeznaczenia, swojej misji. Zdaję sobie sprawę, że teraz mówię takim językiem bardzo, bardzo odległym, bardzo, bardzo może, pewnie byłyby jakieś chęć, żeby jakieś bardzo konkretnie udzielić na to odpowiedzi. Ale ja tak bardzo świadomie wchodzę na taką tonację, no, że ten koniec świata, który nam zagraża, te wszystkie złe scenariusze, które jakoś nam grożą, systemy, które jakieś się wokół nas tworzą i próbują człowieka w różnych jego sytuacjach ograniczać jakoś, one nie wygrają ostatecznie. To jest nawet jeżeli, no, już tak wejdę do historii Chrystusa, wydawało się, że na krzyżu naprawdę to już jest porażka totalna, został zniszczony, a jednak powrócił do życia. Więc ja no tak zachęcałbym nas wszystkich do tego, żebyśmy w naszej takim spojrzeniu na to, co się dzieje wokół nas, potrafili czerpać z tego źródła Ewangelii takiego, który nam o tym mówi, że ten ostateczne zwycięstwo dobra jest już przesądzone. Nie może być inaczej. My wierzymy w siłę dobra i w siłę miłości i jeżeli dobrem i miłością posługujemy się w życiu, w naszych argumentacjach, w naszym, no nie wiem, codzienności, w tworzeniu naszego społecznego życia, to na pewno pomagamy w tym, żeby na końcu świata jak najwięcej było zbawionych i żeby ten koniec świata nie był zagładą, tylko żeby był zbawieniem dla jak największej ilości osób. Zdaję sobie sprawę, że bardzo ogólnie odpowiedziałem, ale mam nadzieję, że panie Dawidzie, zrozumiał pan moją intencję i życzę, żebyśmy uwierzyli w siłę dobra i miłości, którą Chrystus objawił i tą siłą zmieniali rzeczywistość wokół nas i nasze serca.
Księże, doktorze, dziękujemy bardzo. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica. Kto się do nas dozwolił?
Zuzanna z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałam serdecznie podziękować za słowa, które usłyszałam w tej audycji, która była też w telewizji Trwam o 18.30. Jestem bardzo poruszona, bo to jest dla mnie najpiękniejszy prezent, jaki właściwie nie spodziewałam się czegoś tak pozytywnego, bo mnie ta cała sytuacja, która jest od dłuższego czasu, czyli pandemii, tego wszystkiego, co się dzieje, tak przeraziła, że ja psychicznie się po prostu nie wytrzymałam tego wszystkiego, co się dzieje. I zamiast się cieszyć dniem, każdego dnia, który daje Pan Bóg, ja po prostu mnie to wszystko przeraziło. Przeraziło ten brak chociażby kontaktu z rodzicami, że trzeba ciągle uważać. No już nie chcę się rozwodzić na ten temat, ale też te wszystkie zalecenia medyczne, no takie, to po prostu mnie to wszystko zdołowało. I jeszcze jest, właśnie ciągle była, znaczy tak jak się włączyło internet, no to też właśnie o tym końcu światła, o świata, o tych trzech dniach ciemności. Mnie to wszystko tak przeraziło, że ta dzisiejsza audycja, kiedy to jeden właśnie z księży powiedział, że to ma nie być zagłada czy jakiś kataklizm, mnie tak uspokoiły, że jakby mnie ktoś kilogramy z pleców zdjął. Ja przepraszam, bo to ja mówię w chaosie, bardzo poruszona tym, ale chciałam wyrazić ogromną wdzięczność.
Bardzo się cieszymy z takich słów.
Tak. Ksiądz sobie nie wyobraża, jaki ja dziś dostałam prezent. To tak jakbym po prostu poszła do dobrego psychiatry i mi lek dał, który mi od razu pomógł. Ja zamierzam się cieszyć. Ja to jest może prymitywne, to co mówię, takie, no nie takim językiem, jak ksiądz mówi, ale to jest coś wielkiego. Nam takich słów jest, mnie takich słów było bardzo potrzeba.
Pięknie, bardzo się cieszymy. Z nowym rokiem, z nowym krokiem, można wręcz powiedzieć. Nie tak. Koniec świata, a początek nowego świata.
Tak, tylko właśnie jeszcze chciałam dopytać, bo to nie jest już jakby drążenie, ale mimo wszystko to jest takie zapytanie, to dlaczego właśnie jest, mimo wszystko Ewangelia mówi, no sam jest powiedziane, że ludzie będą, prawda, mdleć ze strachu. no, że to, albo że ów dzień nadejdzie dzień straszny. Właściwie Panu Bogu o co no, chodziło, o tej czujności, tak? I mam pytanie, czy ta czujność to jest takie bardziej zatrzymanie się, czy częstsza spowiedź, żeby, zaraz, to nie czujność, tylko żeby być takim...
Gotowym nieustannie, taka gotowość w każdej chwili.
Tak.
Dokładnie. Bardzo dziękujemy, poprosimy księdza profesora o odpowiedź. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Jak to jest z tym? Dies ire, dies illa.
Tak. Dziękuję za te słowa, bo no, po to właśnie jesteśmy w tych audycjach, żeby poruszając takie tematy, wydawałoby się już takie proste, już do końca wyjaśnione, kiedy wszystko zostało powiedziane. No, staramy się tutaj pokazywać, że to połączenie wiedzy, jaką ma Kościół, wywiedzionej wiedzy z objawienia i włącznie z naszym doświadczeniem, jakie mamy, ale też w konfrontacji z tym, co wiemy na podstawie wyników badań naukowych, to widzimy, że jednak tak wiele jeszcze możemy się nauczyć i tak wiele rzeczy pozytywnych może się w nas stać. I to jest jeden z celów tej audycji. Bardzo się cieszę za to świadectwo, za ten głos. To jest prawda, że szatan, jeśli chce zawładnąć człowiekiem, mówiliśmy troszeczkę o tym w audycji tej pierwszej części, to wzbudza w człowieku lęk. Natomiast ten, kto się wydoskonalił w miłości, już się bać nie będzie. Więc to jest właśnie to, że ten lęk to opanowuje przede wszystkim tych, którzy się boją stanąć przed tą światłością. To jest ten okruch, powiedziałbym, wyrzutu sumienia, który no, jest też gdzieś niewyobrażalnie większy, jeśli byśmy zostali pozbawieni tej wspólnoty z Bogiem w wieczności. Więc ja myślę, że każdy to przeżywa na swój sposób i w różny sposób opisuje, ale doświadczenie wszystkich ludzi jest podobne. Może mówimy trochę innym językiem, tak jak pani powiedziała. To wcale nie było chaotyczne, co pani mówiła, wręcz przeciwnie. Bardzo uporządkowany sposób pani przedstawiła, co czuje. I myślę, że wielu ludzi przyjęło to świadectwo jako światło dla siebie. I bardzo dziękuję w imieniu tych wszystkich, którzy tak to świadectwo przyjęli. Bo to doświadczenie ludzkie jest podobne nam wszystkim. Jesteśmy wszyscy dziećmi jednego Boga. Bóg nas wszystkich stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. I to prawda, że zły wykorzystuje różne sposoby w stosunku do ludzkości. Tu pokazaliśmy chociaż na przykładzie tej pandemii, jak można wywołać taki paniczny lęk społeczny. Ale też próbuje dotrzeć zwłaszcza przez intelekt człowieka, do zdobyć taką władzę nad człowiekiem. Więc my się nie przerażajmy. Uznajmy, że to, co się w nas rodzi, to jest taki też element pomocy samego Boga dla nas jako ludzi. Bo my też musimy po ludzku podchodzić do wszystkiego. Jesteśmy ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu. Ta nasza fizyczność niestety też doświadcza lęku, ale tutaj przychodzi nam z pomocą Bóg i to, co pani powiedziała, jak otworzymy się tutaj na tę dobrą nowinę, to przechodzimy z tego lęku w miłość. Po prostu lęk ustępuje miejsca miłości. I pani tego doświadczyła. I bardzo bym prosił, żeby pani się tym dzieliła, bo ta radość się po prostu roznosi, rozpływa, udziela się. I niech to będzie też taki właśnie początek na ten nowy rok pański 2022.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Zróbmy chwileczkę przerwy na muzykę i za chwileczkę wrócimy z powrotem do audycji. Koniec świata w Kościele i demokracji to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, które trwają na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas, a my odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto się do nas dodzwonił?
Roman Podkarpackie.
Witamy, panie Romanie.
Szanowny ojcze doktorze, czcigodni goście, chciałem poruszyć trzy kwestie, nie wyliczając, bo to są raczej pytania niż wykłady. Nie jestem kształconym filozofem czy teologiem. Raz, że dziękuję. Dziękuję za wizję końca świata, która jest takim stuprocentowym trwaniem w radości, pokoju, miłości w relacji z Bogiem. bo chyba tak trzeba rozumieć tą optymistyczną wersję końca świata. Podział na dwoje nie wydaje się teraz do rozważania. Chciałem zapytać się o język. Język, którym mówi się o końcu świata, w ogóle mówi się o świecie, bo generalnie posługujemy się jako świat zestawem symboli, znaków, które odnoszą się do jakiegoś przedmiotu wypowiedzi. Dzisiaj mówimy o końcu świata, mówimy o relacji z Bogiem, o pokoju, miłości, wolności. Pierwsze pytanie, czy możemy mówić językiem jakimś uniwersalnym, uczuć, wartości. Pytanie o język, o metajęzyk, czy on się odnosi do jakiegoś przedmiotu bardzo konkretnego, czy opartego na Biblii, czy na porządkującej relacji z Bogiem, która przecież nas wypełnia i pokojem, i radością, i miłością, mimo tych trudności, które razem przeżywamy. Pierwsze pytanie o język. Drugie pytanie o model. Model, opis albo wizję, bo często tutaj państwo czy czcigodni duchowni odnoszą się do objawienia z Patmos, do objawienia świętego Jana. Ale też są inne wizje, które nie są uświęcone nauką Kościoła i to są wizje artystów, poetów, filmowców. I tu wymienię konkretnie przebrzmiały już nieco Matrix, który dla tych, którzy nie obejrzeli, nie widzieli, jest to wizja dwóch światów, jednego realnego, trudnego świata wartości i drugiego fikcyjnego świata, który jest odblaskiem tylko pewnej rzeczywistości, praktycznie pochodzi z urojenia, z głowy jakichś tam konkretnych ludzi. I teraz mam pytanie, czy te wizje poetyckie, filmowe, artystyczne, naukowe, bardziej konkretne, mierzalne, twarde, można wykazać równoległość z objawieniem z Patmos, z objawieniem świętego Jana? Czy po prostu współczesny świat, to jest właśnie pytanie, czy współczesny świat nie powtarza ciągle tej samej narracji, tego samego opowiadania o przychodzącym Chrystusie, tylko w innych symbolikach, w innych kontekstach. Czy to nie jest ciągle jedna i ta sama opowieść o Jezusie, który przychodzi? To jest drugie pytanie o model, opis albo wizję. A trzecie pytanie, pozornie nie związane z pierwszymi dwoma, bo pierwsze dotyczyło meta i języka, którym posługują się ludzie, ale też którym mówi Pan Bóg. Drugie pytanie dotyczy modelu, opisu i wizji, które ludzie wrażliwi na Boga, czyli prorocy, charyzmatycy, nauczyciele, naukowcy też, duchowni, również ludzie świeccy, artyści, poeci. Pytanie jest o współczesnych proroków, takich, którzy potrafią i mówią na przykład językami, którzy mają dar tłumaczenia języków, którzy są współcześnie prorokami. Przecież takie ruchy czy osoby w Kościele katolickim legalnie i świadomie działają. Pytanie trzecie, jak ci ludzie przybliżają nam rzeczywistość relacji z Jezusem, która daje nam przecież radość, pokój, miłość i tak dalej. Powtórzę pytanie. Pierwsze o metajęzyk, język, którym się komunikujemy. Drugie o wizję świata, nie tylko kościelne, że tak powiem, nie ładnie, ale też artystyczne, naukowe. A trzecia o współczesne ruchy charyzmatyczne i dary Ducha Świętego, bo jak wiemy, język kształtuje naszą relację z Bogiem, z człowiekiem. Język kształtuje naszą relację. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Romanie, za te pytania. No i przekazujemy głos naszym specjalistom.
Panie Romanie, dziękuję. To rzeczywiście są pytania na kolejne wykłady. Bardzo, bardzo takie precyzyjne i bardzo inspirujące. Wielkie, wielkie dzięki. Ja tak bardzo krótko postaram się odpowiedzieć, o ile dobrze wszystkie je zrozumiałem. Jeśli chodzi o sposób komunikowania, o pewien język, no my dlatego ta audycja jest, że pojęcie takie jak koniec świata, ono wywołuje no w naszych sercach, w ludziach, w kościele, ale też poza kościołem, to słowo demokracja, no czasami jest tam mylnie rozumiane, chodzi o współczesnego człowieka w ogóle, dlatego że to pojęcie nakłada się na nie właśnie to, co pan mówił, te obrazy z popkultury, z filmów, z fantastyki jakiejś, wspomniał pan też film, i dlatego kiedy mówimy, żeby ten język wyjaśnić, ten metajęzyk, żeby był zrozumiały, koniec świata jest takim pojęciem bardzo ogólnym, no, który wybiega w przyszłość, że pewnego dnia wszechświat się skończy. Natomiast w języku chrześcijańskim, w języku Ewangelii, to wydarzenie, ten koniec świata, który tak potocznie tak nazywamy, on ma charakter albo paruzji, czyli to jest to słowo paruzja, czyli to jest, że Chrystus ponownie przyjdzie. On konkretnie, ten, który odszedł od nas, ponownie przyjdzie. I to spotkanie z nim będzie miało charakter sądu, czyli on będzie jakby pomoże nam rozstrzygnąć, co w moim osobistym życiu, co w życiu całej ludzkości było dobre i złe. I na podstawie tego no będzie podjęta decyzja o dalszych losach, o przeznaczeniu ludzkości. Więc koniec świata w języku chrześcijańskim oznacza paruzję. Czasami używa się słowa apokalipsa, czyli objawienie, jest objawienie prawdy, objawienie kim człowiek jest, jakie jest jego przeznaczenie. Czasami ma też słowo epifania, to jest też słowo, które mówi o końcu świata. Więc rzeczywiście, kiedy chcemy zrozumieć ten język taki religijny, więc koniec świata jest takim bardzo ogólnym pojęciem, które każdy rozumie, bo czytał literaturę i sobie wyobraża, na czym może polegać koniec świata. I potoczne rozumienie to jest taki katastrofizm. Koniec świata to znaczy, że będzie katastrofa, która doprowadzi do zagłady ludzkości. Natomiast chrześcijańskie rozumienie tego końca świata polega na tym, że będzie spotkanie ponowne z Chrystusem, będzie sąd ostateczny, który będzie sprawiedliwym sądem. Znaczy on objawi dobro, to za dobro będzie nagroda, ale objawi też zło, które się ukrywa w świecie. Więc to tak, żeby doprecyzować ten język. Bardzo się cieszę, że pan powiedział o tym, wymienił pan jeden film, nie? Taki dość bardzo znany, który jest taki bardzo pokazujący, jaka będzie przyszłość ludzkości, w jaką stronę my zmierzamy. Tam nie ma mowy o końcu świata, ale w ogóle jaki jest scenariusz rozwoju ludzkości? Jakie decyzje powinniśmy dzisiaj podejmować, żeby ta przyszłość była dobra dla człowieka? Żeby człowiek nie zatracił się w tej przyszłej historii, żeby nie stał się niewolnikiem, żeby nie był użytkowany tylko do sprawowania władzy przez innych, wykorzystywany, jakieś zniewolenie człowieka, żeby nie następowało. To są bardzo ważne pytania i takich modeli, o których pan mówił, z pewnością jest dużo więcej. I ja myślę, że rola chrześcijaństwa, rola Ewangelii, rola teologów, rola ludzi Kościoła polega też na tym, żeby prowadzić dialog z tymi modelami, żeby pokazywać, co w tych modelach jest zgodne z objawieniem Bożym, a co jakby zniekształca je. Więc gdy chodzi o te modele, to zasadniczo uważam, że należy nawiązywać z nim dialog, pewną kulturę, oceniać je, pokazywać dobro. I myślę, że papież Jan Paweł II, Benedykt XVI, to byli papieże, którzy taki dialog próbowali prowadzić, żeby te modele w jakiś sposób interpretować, pokazywać, w którym miejscu są one zgodne z nauczaniem Kościoła, a w którym są, jakby odbiegają od tego objawienia Bożego. No i ostatnia myśl o tych takich charyzmatycznych ruchach, o pewnych objawieniach, o prorokach, którzy się dzisiaj pojawiają. Wiemy, że takich objawień jest dużo. W wielu miejscach na świecie mamy sygnały, że mówią osoby, że objawia im się Matka Boża, jacyś święci. Więc ja tutaj bardzo mocno Kościół zawsze to uważał, że tego rodzaju objawienia, proroctwa, wizje, które są rozwijane, one muszą być bardzo pieczołowicie i w duchu posłuszeństwa oceniane przez Kościół, przez magisterium Kościoła. Bo no, zdarzają się pomyłki, zdarzają się no, błędne jakieś interpretacje, błędne objawienia. Jeżeli one nie mają potwierdzenia Kościoła, biskupów, papieża, no to należy do nich podchodzić z dużą ostrożnością. Więc ja bym jako kryterium, bo tutaj pan pytał o te modele dotyczące końca świata, pewnego scenariusza, w którą stronę idzie ludzkość. Wiele tych objawień zostało potwierdzonych. Wiemy doskonale, że objawienia w Fatimie zostały potwierdzone, objawienia Matki Bożej w Lourdes, La Salette, w wielu miejscach w Afryce, w Kibeho. Ale one po długim czasie, po długim procesie rozeznania zostały przez Kościół zaakceptowane. Kilka z tych miejsc nadal jest jeszcze badanych i no to jest to kryterium najistotniejsze. To znaczy zgodność, poddanie się tych osób, które mają takie doświadczenia i wizje, pod osąd Kościoła i zaakceptowanie tego osądu. No jest dla nas bardzo, jeżeli tego nie będzie, no to istnieje obawa, że, no, że pobłądzimy, że będziemy zbyt mocno pod wpływem tych objawień, które nie są uznane przez autorytet Kościoła. No to tak krótko na te trzy pytania w ten sposób chciałem odpowiedzieć. Dziękuję jeszcze raz za te bardzo piękne, szerokie pytania, panie Rolmanie.
Bardzo dziękujemy, księże Zenonie, i odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca i szanownego prelegenta. Mówię, że z Francji. Otóż, cóż chciałbym powiedzieć, jak ja widzę, zło istniało i istnieć będzie na tym świecie. To są skutki grzechu pierworodnego, naszej niedoskonałości. I często nauka, prawda, nasza katolicka mówi, że zgrzeszyć, nie chcieć grzechu, ale zgrzeszyć jest rzeczą ludzką, a chrześcijańską jest się nawracać, powstawać. Ale do czego zmierzam? Otóż zło można samemu sobie sprowadzić swoim zachowaniem się, tak jak dziecko nie słucha ojca i matki, może się sparzyć. Tak samo człowiek może sam sobie i niech do nikogo nie ma pretensji. Ale jeśli się już zło bardzo potęguje w świecie, zło ludzkości, czyli na szeroką skalę już, wtedy Bóg przyzwala na konsekwencje, chociażby nawet w formie epidemii. W dawnych czasach była epidemia cholery, tak samo skutki rozwiązłości niesamowitej, by poruszyć człowieka, bo Bóg do końca człowieka kocha i niejako upomina się o sobie. Upomina się o siebie, dlatego że ludzkość współczesna stała się niewolnikiem świata. Duchem i ciałem są przylgnięci do świata tylko. I dlatego Bóg upomina się o siebie dla dobra człowieka. Mówiona była mowa o strachu. Ja bym powiedział lęk, bo strach to jest przed czymś złym, może być lęk. Lęk jest rzeczą w naszej naturze. Lęk przed nowością, przed czymś nieznanym. Ale jeśli była mowa, że boimy się potępienia i tak dalej, otóż za mało mówimy o Bogu jako stwórcy miłosiernym. Bóg nie jest tylko sprawiedliwy, on będzie sprawiedliwy, ale jest i miłosierny. I do końca walczy o Boga, o człowieka. Pozwolę sobie przytoczyć taką, nie wiem, powiastkę, czy to była prawdziwa, czy to po prostu powiastka, ale czytałem gdzieś to, że pojawił się kiedyś taki chuliganik, który zmarł, i siostra zakonna. I otóż ten chuliganik już dawno był w raju, a siostra zakonna była jeszcze w czyśćcu. Zadano jej pytanie, dlaczego? Otóż odpowiedziała, dlatego, iż straszyłam na religii dzieci Panem Bogiem. Tak, nie możemy dawać Bogu przymiotów nieboskich, niemalże szatańskich, nienawistnych, mściwych. Nie, Bóg kocha do końca. I to szatan potępia. Bóg nie potępia. To się zgadza z tym, kiedy święta siostra Faustyna miała ten przywilej bycia w chwili śmierci, kiedy szatan zaczął ją potępiać. Spójrz, jaka ty jesteś. Spójrz, jaka grzesznica. Chciał, żeby ona uwierzyła i się potępiła. Nie, tak, prawdą jestem grzeszna, ale wierzę w miłosierdzie Pana Boga, bo Bóg kocha. Nie trzeba chcieć grzechu, nie tkwić, by w chwili śmierci nie przylgnąć do tego grzechu na wieczność. Dlatego ciągle powinniśmy powstawać. Jeszcze ostatni punkt o Antychryście. Też gdzieś czytałem, bo różne rzeczy czytam. Antychryst to nie będzie jakaś osoba, która się pojawi. Pojawi się Antychryst w stylu życia antychrześcijańskiego, antybożego. Co mamy obecnie? Ten Antychryst istnieje dzisiaj. Ile rozwodów, ile przerywania ciąży, ile nienawiści, ile zabójstw, nawet podnoszenie ręki na rzeczy najświętsze. To jest właśnie dzieło Antychrysta. Ale że skończyć chciałbym jeszcze to, co w swoim dzienniczku święta Faustyna mówisz, iż to są czasy ostatnie dla szatana, że szatan dostał tę władzę od Pana Boga na pewien okres, tak mówi święta Faustyna, i on wie, że jego już czasy się kończą, dlatego będą niesamowite pożogi. Teraz jest ta walka, gdzie on chce oszukać ludzi i żeby ludzie zwątpili w Boga, a nie. Bóg kocha i trzeba być przy nim. Bóg po to wysłał swego Syna. Bo gdyby nie Chrystus, który zadośćuczynił, bo jedynie Bóg Syn mógł zadośćuczynić Bogu Ojcu za grzechy, to Bóg byłby tylko sprawiedliwy. I wtedy niemożliwe byłoby zbawienie dla ludzkości. Ale właśnie Jezus odkupił. Drzwi są otwarte i chce, żeby być z Nim.
Panie Jerzy, bardzo gorąco dziękujemy za to płomienne, karygmatyczne nauczanie i te pytania. Bardzo gorąco.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Pozdrawiamy całą Francję i wszystkich, którzy właśnie w tym kraju nas słuchają. Proszę naszych gości o komentarz.
Panie Jerzy, rzeczywiście to jest taki płomienny głos, i myślę, że wyrażający myślenie, odczucia wielu ludzi, którzy są zaniepokojeni o zbawienie, nie tylko swoje, ale innych. I wydaje mi się, że to jest właśnie owoc tej naszej kościelności, czyli tej naszej wiary w Kościół, który nie rozumiemy jako organizacje, instytucje, tak po ludzku jakąś społeczność, ale jako wspólnotę. I rzeczywiście będąc we wspólnocie, ja rozumiem to Pana zatroskanie, bo to nie jest tylko takie szukanie odpowiedzi na pytanie, czy wystarczy, że ja będę szczęśliwy, jak to zdobyć, to szczęście dla siebie. Bo to nie jest kościelność. Ludzie w kościele zadają sobie pytanie następujące. Co mam zrobić, żebym ja siebie uszczęśliwił życiem wiecznym z Bogiem i mógł Go kochać w wieczności? Ale co mogę zrobić, żeby innym pomóc, żeby oni też byli ze mną? Żeby byli we wspólnocie, żebyśmy wszyscy byli tym kościołem, który będzie taką wspólnotą ludzi szczęśliwych w niebie, w domu Ojca. Więc ja bardzo dziękuję, bo tak wyczułem w Pana głosie to zatroskanie o innych, ale dla mnie to jest dowód tej właśnie takiej eklezjalności myślenia i sądzę, że wielu, którzy nas słucha, może sobie też uświadomią, że jeśli coś robię dobrego, to zawsze muszę myśleć nie tylko o sobie, ale również jeśli mi trudno nieraz wytrwać w dobrym, że ja mogę tą swoją wytrwałością, tym przeciwstawianiem się złu, tym trwaniem w miłości do Boga, pomagać innym, żeby też szczęście zdobyli. Co dla mnie jest piękna postawa i jeśli mogę nieraz taką myśl przedstawić, zwłaszcza kiedy przemawiam do ludzi, zwłaszcza właśnie głosząc Słowo Boże, to gdzieś ten motyw wybrzmiewa. Jesteśmy Kościołem, a więc jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni, ale nie tylko za tych, których traktujemy widzialnie jako Kościół, ale za całą ludzkość, bo chrześcijaństwo to jest Chrystus, który umarł za wszystkich. Co do miłosierdzia, tutaj ja się z Panem całkowicie zgadzam i myślę, że szatan tutaj poniósł wielką klęskę w momencie, kiedy sekretarka Jezusa Miłosiernego, święta siostra Faustyna, otrzymała objawienia o Jezusie Miłosiernym, o miłosierdziu. I myślę, że nie ma już miejsca na świecie, gdzie by to przesłanie nie dotarło. Więc widać, że Bóg znajduje sposoby, zresztą myślę, że tylko pokazuje nam, bo nie musi ich znajdować, on po prostu je umieścił w tym planie zbawczym, ale daje nam odczuć i pokazuje, że on cały czas z nami jest, przy nas jest. Ja kiedyś znalazłem, ja sobie to tam tak wypisałem i sobie to nieraz przypominam, takie zdanie z Adama Mickiewicza, tu zacytuję: Bóg dotąd miłosiernie patrzy na szatana, lecz on się odwraca, by nie widzieć Pana, bo my nieraz tak się też zastanawiamy, czy właśnie możliwe jest, żeby ktoś znalazł się w piekle, został potępiony. No, miłosierdzie Boże jest nieogarnione i wielu świętych robiło wszystko, żeby wyobrazić czy przekazać taką wizję wieczności bez piekła. I tu na przykład święta Katarzyna ze Sieny mówiła tak tutaj mniej więcej w modlitwie, że ona sobie nie życzy, żeby istniało piekło, a jeżeli nawet ono musiało być, to ona chciała się stać taką zaporą, żeby tam nikt się nie znalazł w tym piekle. Chciałaby wejście do tego piekła zasłonić swoim ciałem, żeby tam się nikt nie mógł dostać. I tu powracam do tej pierwszej myśli, którą Pan przekazał, że my, mówiąc dzisiaj o tej przemianie świata, o tym przejściu tej pełni czasów eschatologicznych, to chcemy pokazać, że każdy może stawić czoło złu i to nie musi być heroizm w tym wydaniu świętości męczeńskiej, ale tak jak mówi papież Franciszek, w postaci takiej świętości z sąsiedztwa, albo jak kiedyś w jednym z wywiadów nazwał, takiej świętości kościelnej, ale uśrednionej. Przepraszam, ale to nie wiem, czy to zostało dobrze przetłumaczone, ale ja czytałem to po polsku, więc nie wiem, czy dobrze to jest oddane, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Bóg niektórych powołuje do heroizmu, ale wszyscy, którzy tworzymy Kościół, tak wiele możemy zrobić, żeby w tym planie zbawienia, który Bóg nam odsłania, wypełnić to, do czego Bóg nas powołał. I tutaj Kościół przychodzi nam z pomocą.
Dziękujemy bardzo, księże profesorze, i odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił.
Pozdrawiam i kłaniam się. Jestem siostra Natalia z Kalisza.
Witamy.
Witam serdecznie. Dziękuję kapłanom, profesorom za piękne katechezy, konferencje. W kontekście tego, co usłyszeliśmy, zwłaszcza w pierwszej części w tej audycji radiowo-telewizyjnej, pragnę podzielić się takim doświadczeniem z katechezy, które miało miejsce kilka lat temu. prowadziłam katechezę w gimnazjum na temat rzeczy ostatecznych człowieka. No, z wielką pasją, przekonaniem starałam się młodzieży przedstawić, wyjaśnić te trzy nasze przeznaczenia, prawda? Miejsca, niebo, czyściec, piekło. Odwołałam się do świętej Faustyny, do wizji opisywanych w dzienniczku. No i puentuję cały ten wywód takim zdaniem, że właśnie w jednej z tych rzeczywistości, w jednym z tych miejsc, najlepiej jak będzie to niebo, każdy z nas się kiedyś odnajdzie. I proszę sobie wyobrazić, że z ostatniej ławki bardzo spontanicznie, ale zdecydowanie odzywa się głos uczennicy, która mówi: ja nie chcę trafić ani znaleźć się w żadnym z tych miejsc. Oczywiście klasa zamarła, wszystkie oczy skierowane na mnie, co tu będzie się działo dalej. Zadałam pytanie: w takim razie to gdzie chcesz trafić? Dziewczyna odpowiedziała: nigdzie. To było kilka lat temu, ale to wydarzenie bardzo mocno we mnie tkwi. Często sobie to przypominam. I moje pytanie jest takie. Z bardzo pewnie uzasadnionych przyczyn skieruję je do księdza profesora Jana Przybyłowskiego i będę oczekiwać odpowiedzi. Może zbyt tutaj ośmielam się, ale jak ksiądz profesor odpowiedziałby tej młodej dziewczynie, która w tak zdecydowany poniekąd sposób zajęła stanowisko?
Bardzo gorąco dziękujemy,
dziękuję,
siostrze.
Siostro Natalio, bardzo dziękuję. No to rozumiem, że siostra do mnie kieruje, bo znamy się, ja tutaj kaliszanin, siostra wiele lat tutaj pracuje i to środowisko zna. Bardzo dziękuję za ten głos i za tę życzliwość tu wyrażoną. Jest mi miło, że mogę też spróbować wejść w taki dialog z siostrą w tym względzie. Otóż ja bym najpierw ustalmy jedno, że o tym też mówimy, że ten język, którym my się posługujemy, nie jest wcale ani jasny, ani prosty. Mówię o tym nauczaniu kościelnym. To nam się tak wydaje, którzy mamy jakieś tam przygotowanie teologiczne czy przygotowanie do katechezy, prowadzenia, ale tak naprawdę to my nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby te wydawałoby się proste rzeczy teologicznie tłumaczyć na język, którym ludzie posługują się na co dzień. Ale ja bym odpowiedział jej takim językiem, którym posługujemy się, mówiąc do młodzieży i do ich doświadczenia. Czy chciałabyś być ze swoimi najbliższymi albo z ludźmi, z którymi się przyjaźnisz, w takich relacjach, żeby cieszyć się tym, czym się cieszysz teraz, nie w taki krótki czas, ale na zawsze. Bo ja myślę, że tutaj odwoływanie się do takich doświadczeń podstawowych, czyli do tego, jak rozumiemy samego siebie, jak rozumiemy życie rodzinne, jak rozumiemy swoje pragnienia, swoje marzenia. Tym językiem również można oddać głębię prawd, o których my mówimy w teologii. Więc ja bym po prostu wszedł z nią w dialog, w który mogliby się też włączyć później inni, powiedzieć: słuchaj, a my chcielibyśmy też być z tobą. No, chcielibyśmy ci w tym też pomóc, żebyś ty mogła się nami cieszyć. Że chcielibyśmy razem tworzyć takie relacje, które teraz mamy. Nie chcielibyśmy za tobą tęsknić, nawet gdybyśmy byli szczęśliwi. Czyli
po prostu odwołując się do tych doświadczeń, które każdy z nas ma własnych, może nieporadnie, może tak właśnie bardzo powiedziałbym nawet uczuciowo, ale zawsze moim zdaniem chodziłoby o to, żeby nie pozostawać samemu, żeby nie liczyć tylko na to, że ja udzielę takiej odpowiedzi, która zaraz przekona, zmieni wszystko i już ten człowiek do końca życia to zapamięta. Wręcz przeciwnie. Uważam, że trzeba włączać innych i nieraz po prostu nie posunąć się dalej. Czyli gdyby ona w tym, bo to jakiś moim zdaniem wyraz bólu jej doświadczeń, których nie wyraziła w inny sposób, tylko tak. Gdyby to chociaż otworzyć na innych ludzi, to ja myślę, że Pan Bóg do niej znajdzie drogę i jej serce uzdrowi. Jeszcze raz dziękuję, proszę siostry.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. Chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, bo mówimy dzisiaj o końcu świata, jak to mi się wydaje, że to by wyglądało, bo jeśli w biblijnym rozumieniu języka świat to są ci ludzie źli, ci co żyją według świata, czyli przeciwko Panu Bogu, czyli tak w potocznym rozumieniu koniec świata to byłby koniec tych ludzi i tego systemu, tej polityki, tej takiej humanizmu, który człowieka od Boga odciąga. No i teraz jeśli ktoś czyta Pismo Święte, Księga Daniela, Apokalipsa, to tam właśnie jest napisane, że przez męki i cierpienia, tak jak od Faraona uciekali, Pan Bóg będzie wyprowadzał ludzi z tej niewoli, właśnie z tym miłosierdziem, to nie będzie tak raptownie, nagle, tylko po prostu powoli, jak z malutkim dzieckiem Pan Bóg będzie wychowywał, pokazywał te różne nieszczęścia, te plagi. Ludzie, jeśli się zdążą nawrócić w trakcie tych właśnie różnych wulkanów i tak dalej, bo o tym właśnie mówi święte Hildegarda z Bingen, tam jest parę takich zdań o tym, jak to się będzie działo, że ten syn zatracenia właściwie będzie tak, jak Syn Boży będzie udawał wcielenie i będzie ludzi zwodził. I teraz jest pytanie, czy my jesteśmy przygotowani na powrót właśnie Pana Jezusa na ten koniec czasu, bo trzeba się przygotować duchowo, czyli trzeba się oczyścić z tego zła, które w nas jest, żeby w sobie dostrzec tą herezję, obłudę. Trzeba by było stanąć w prawdzie w duszy swojej, bo jak Pan Jezus przyjdzie, to jak panny głupie, no nie zdążą już dostrzec swoich błędów i nie zdążą się przygotować. Drzwi będą zamknięte, bo ten czas przygotowywania od siostry Faustyny, która czterokrotnie w dzienniczku Faustyny mówi o tym, że trzeba się przygotować. Matka Boża mówiła i Pan Jezus, bo jak się ukaże krzyż na niebie, ja ponad prawie 30 lat temu widziałem, jak Pan Jezus wraca na ziemię, to po prostu jest taka miłość, taka radość, że człowiek, który będzie nieprzygotowany, a zobaczy swoją duszę i całe zło, jeśli teraz wykorzystuje ludzi, oszukuje i rzuca zarazki po to, żeby zniszczyć gospodarkę, żeby przejąć, zagrabić wszystko za darmo. Musimy się przygotować właśnie do kryzysu gospodarczego, bo pomimo wszystko jeszcze 5 lat będą trwały te wirusy. Trzeba zbudować fabryki, w których będziemy robić taniej produkty. Nie możemy liczyć na zwykłych prywaciarzy, bo oni chcą na nas zarobić razem z tymi, którzy energię budują. Musimy pobudować sklepy w każdym mieście, fabryki, to co nam zniszczyli komuniści, bo inaczej nie będziemy przygotowani i będzie krach gospodarczy bardzo duży. A o komecie to już naukowcy miesiąc temu mówili, że wysyłają satelitę, bo we wrześniu w przyszłym roku ona się będzie zbliżać do Ziemi i wtedy możemy dostrzec właśnie to, co w Piśmie Świętym jest opisane o tym kamieniu, który będzie spadał na ziemię. I święta Hildegarda Bingen mówi tak. Podobnie również koniec świata zapowiada najgorsze przeciwności i on sam uwolni go na końcu od wszelkiego przerażenia. Wówczas bowiem elementy ukażą swoje przerażenie, gdyż dłużej nie będą w stanie trwać. Najpierw się te wszystkie nieszczęścia będą działy, ludzie będą w strachu, ale koniec świata u księdza Daniela mówi o tym, że po końcu tego zła nastanie te piękne coś ładne, bo Pan Bóg w tych nieszczęściach obmyje świat z tego zła, w którym teraz musimy żyć. I dopiero po oczyszczeniu ludzie się przygotują duchowo, po tych nieszczęściach, kataklizmach, kiedy ludzie zobaczą po upadku gospodarki, do czego doprowadzili grabieżczym, pazernym, dzikim kapitalizmem, wtedy dopiero otrzeźwieją i zaczną myśleć normalnie, bo póki wszyscy udajemy, że jest fajnie, a wielu ludzi cierpi biedę, nędzę i bezrobocie, no to nie będziemy żyć w prawdzie. Tak się stanie, gdyż nagłym i niespodziewanym ruchem na końcu osłabną elementy, poruszą się wszystkie stworzenia, rozproszy się ogień, mówi święta Hildegarda z Binden, uwolni powietrze, wypłynie woda, wstrząśnie ziemia, rozgorzeją błyskawice, hukną grzmoty, rozerwą góry, upadną lasy, a cokolwiek w powietrzu, wodzie lub na ziemi jest śmiertelne, odda swoje życie. Ogień poruszy całe powietrze, a woda napełni się ziemią, w ten sposób wszystko zostanie oczyszczone, a cokolwiek na świecie jest obrzydliwego, w ten sposób zniknie, jakby nie istniało, jak sól się rozpuszcza, gdy ją się wrzuci do wody. Także nie mamy się bać tych strasznych rzeczy, tylko obmyć siebie z brudów, obmyć duszę, przygotować gospodarkę, obwołać Jezusa Królem i będziemy przykładem dla całego świata, jak się żyje normalnie po Bożemu. To może tyle, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Andrzeju, bardzo, bardzo dziękuję za to zacytowanie też świętej Hildegardy. Najpierw podziękować chciałem za to, zwrócił pan uwagę na to znaczenie słowa świat. Rzeczywiście słowo świat w języku biblijnym posiada dwa znaczenia. U świętego Jana świat jest przeciwieństwem Boga. Rzeczywiście święty Jan, jak mówi o świecie, no to on pokazuje, że jest taki antagonizm, jest wrogość pomiędzy tym, co jest światem, a Chrystusem, Bogiem, Królestwem Bożym. I święty Jan to bardzo mocno tak pokazuje. W związku z tym, jak mówimy, że jest koniec świata, to rzeczywiście można by to rozumieć w ten sposób, że to jest koniec tej wrogości, której Chrystus doświadcza tutaj na ziemi. Ale jest też drugie znaczenie tego słowa i ono nie jest już negatywne. Świat po prostu oznacza całe stworzenie, to materialne stworzenie, w którym my jako ludzie też żyjemy. Czyli to słowo świat u świętego Jana ma takie trochę negatywne zabarwienie, jako wróg Boga. Natomiast u innych ewangelistów, też w listach świętego Pawła, świat to jest po prostu to, co zostało stworzone. Stworzony wszechświat, w którym człowiek, zwierzęta, rośliny, cała natura, przyroda istnieje, to jest światem. Więc rzeczywiście, kiedy mówimy o końcu świata, no to mamy tutaj na myśli koniec istnienia tego świata, w tym takim znaczeniu wszechświata, całej natury, przyrody, nie tylko tego negatywnego znaczenia, chociaż to jest bardzo ciekawa intuicja, nie? To, co pan powiedział. Chociaż dodać trzeba, że to jeszcze raz to słowo koniec świata, które użyliśmy w tytule dzisiejszej audycji, tam w języku greckim nie jest użyte tak bardzo słowo świat, tylko jest mowa o końcu eonów, czasu. To jest bardziej takie trudne do przetłumaczenia na język polski, ale sama intuicja pana, że rzeczywiście można by rozumieć koniec świata jako koniec grzechu, koniec wroga, antychrysta, koniec tego wszystkiego, co sprzeciwia się Panu Bogu, no to byłaby taka bardzo pozytywna interpretacja tego wyrażenia, koniec świata. Tutaj mówił pan też o tym, że należy się przygotować na przyjście, na przyjście koniec świata. I bardzo mocno podkreślił pan ten tak materialny wymiar tego przygotowania. To znaczy, że my musimy się przygotować do kataklizmu, żeby przetrwać w tym kataklizmie. Musimy stworzyć zabezpieczenia, które nam pozwolą w tym przetrwać. Ale jest też ten drugi wymiar przygotowania na koniec świata. Chodzi o to, żeby przetrwać w sensie duchowym. I też o tym pan wspominał, że trzeba się do tego duchowo przygotować. Trzeba wzbudzić sobie nadzieję, oczyścić się z grzechów, nabrać ufności. To jest takie duchowe przygotowanie się, już nie tylko takie materialne, które też jest ważne, ale doskonale wiemy, że te dwa elementy, z tych dwóch elementów, ten drugi jest ważniejszy, to znaczy chodzi o takie duchowe przygotowanie się na to, żeby ten czas tego przyjścia Chrystusa, sądu ostatecznego, końca świata, dopełnienia świata, żeby go przetrwać, żeby się ostać w tym momencie. I dlatego ten piękny opis, który Pan mówił o świętej Hildegardy, o tym, że potopy będą na ziemi, że będzie ogień spadnie na ziemię, że będą trzęsienia ziemi, że to wszystko można rozumieć w sposób materialny, że coś takiego się wydarzy i niewykluczone, że tak będzie, ale można i święta Hildegarda i wielu mistyków, oni traktowali te opisy jako taką duchową rzeczywistość, że kiedy ja jako wierzący człowiek idę przez życie i spotykają mnie, nie wiem, trzęsienia ziemi, zawala mi się świat, tracę nadzieję, spotykają mnie przeciwności, ludzie mnie zdradzają, jest ciemność, jest dużo, więc te duchowe doświadczenia mogą być w ten sam sposób odpisywane, czyli z jednej strony te opisy mistyków świętej Hildegardy o końcu świata można traktować jako materialny opis tego, co się wydarzy, ale też można traktować jako taką rzeczywistość duchową, że my, przygotowując się na spotkanie z Chrystusem, idąc za Nim przez życie, prosząc Go o pomoc, o wsparcie, jesteśmy przygotowani do tego, że żadne trzęsienie ziemi nie jest w stanie mną wzruszyć. Żaden ogień, który spadnie z nieba, nie jest w stanie mnie zastraszyć. Że mogę chodzić po wężach, które kąsają duchowo i jestem w stanie pokonać to zło. Więc chciałbym, żeby w tym naszym mówieniu, bo też Ewangelia też tak te dwie płaszczyzny rozrusza, że my czasami mamy taką tendencję, że te wizje od razu materializujemy, że to ma tak się wydarzyć, jak tam jest napisane. Ale bardzo często mistycy właśnie, i święta Hildegarda jest dobrym przykładem tego, uznana jako doktor Kościoła przez papieża Benedykta XVI, więc też taka niezwykła historia po tylu latach, te opisy końca świata, tej paruzji, sądu ostatecznego, one warto je sobie też pod tym kątem przeczytać, drodzy słuchacze, żeby szukać te trzęsienia ziemi, bo każdy z nas idzie przez życie i spotykają go różne doświadczenia. Przychodzi cierpienie, choroba, lęki, ludzie nas odwracają się od nas. Tracimy pracę, tracimy egzystencję, tracimy grunt pod nogami, wody nas zalewają. To jest tak jak w psalmach. Więc warto sobie to uświadomić i kiedy mówimy o końcu świata i o tych wszystkich zagrożeniach, które są przed nami, żeby również tę płaszczyznę w sobie w jakiś sposób obudzić. Chodzi o duchowe przygotowanie się, proszenie Pana Boga o to, żeby nas umocnił, żebyśmy te wszystkie trudne momenty naszego życia potrafili dobrze przetrwać. Jest ten taki piękny opis świętego Pawła, że będziemy oczyszczeni na końcu. Każda pewna ze srebra, ze złota i to zostanie oczyszczone na końcu czasu. I to też jest taka metafora, pewien obraz duchowego przygotowania do tego, co nazywamy końcem świata. To tyle, panie Andrzeju, chciałbym tak dopowiedzieć do tych bardzo ciekawych refleksji, które pan wyraził. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy, księże doktorze, i odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze
dziewica.
Teraz i
więc
zawsze.
Ja mam troszeczkę tremy. Barbara z Bydgoszczy.
Witam.
Proszę, księży, witam ojca Wacława i czcigodnych kapłanów. Więc ja mam takie pytanie, jakby tutaj ksiądz odpowiedział po części, że to oczyszczenie nastąpi, tylko ja mam tutaj wątpliwości co do czyśćca, że ci ludzie, którzy na przykład teraz umierają, to jeśli nie są jeszcze godni tego, żeby dostąpić tej łaski nieba, to oni są w czyśćcu. Te dusze są w czyśćcu. A co, gdy nastąpi koniec świata kiedyś? I będą ludzie tak samo, i czy oni będą tak doskonali, że co, już wtedy czyśćca nie będzie? Bo jak to? Ja tego nie mogę tego jakoś zrozumieć. Proszę mi na to odpowiedzieć, jeśli można. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Pani Barbaro, i prosimy o przełączenie się na słuchanie. I prosimy o głos naszych księży gości.
Bardzo dziękuję, pani Barbaro. Rzeczywiście tu odpowiadając siostrze Natalii, która mówiła o tych trzech
rzeczywistościach, tych stanach niebo, piekło, czyściec. Tak nauczamy, bo to pozwala nam wyjaśnić właśnie między innymi sens sądu tego szczegółowego, który kiedy ktoś umiera, jest osądzony, i sądu ostatecznego. Otóż kiedy rzeczywiście ktoś odchodzi do wieczności, staje przed Bogiem, to wtedy poznaje, kim naprawdę był w swoim życiu, bo w ten sposób kończy się jego ta historia życia na ziemi i już nie jest w stanie nic dla siebie w tym wymiarze działania zrobić. Dla niego czas po prostu się życia ziemskiego zatrzymał. Natomiast na sądzie ostatecznym człowiek pozna również tę historię swojego życia i ten ostateczny sens życia, również to, co się z tym jego życiem, całą jego historią dobra i zła działo po jego śmierci. Bo przecież każdy z nas, odchodząc do wieczności, pozostawia tę swoją historię życia w tych relacjach międzyludzkich, w tym, co robił, w jaki sposób był w relacjach międzyludzkich. Więc ten sąd ostateczny to jest moment, w którym wszystko zostaje niejako odkryte dla całej ludzkości, dla każdego człowieka indywidualnie, bo będzie to też moment zmartwychwstania, czyli przejścia w ten pełny stan szczęścia wiecznego. Natomiast stan czyśćca to jest ten moment w tej historii człowieka, kiedy on jeszcze nie może być szczęśliwy, bo to, co oddzielało go na ziemi od tej miłości Bożej, to nadal go oddziela w tym zdążaniu do spotkania z nim w sądzie ostatecznym. Więc ta droga, którą człowiek odbywa, bo tak możemy też takiej metafory użyć, że to jest jakaś droga, którą człowiek idzie w stronę Boga, to jest taka droga oczyszczenia, to jest właśnie droga, kiedy pozbywamy się tych resztek pychy, egoizmu, tego zafałszowania, i dzieje się to poprzez właśnie takie oczyszczenie, które najlepiej wyraża postać ognia. Że z początku i ten stan czyśćca to jest taki stan takiego cierpienia, że to może być nawet bardzo bolesne, bo to jest niszczenie w człowieku tego, co powinno zostać zniszczone na ziemi, co powinno się spalić, ale w miarę jak człowiek uzyskuje to pełniejsze podobieństwo do Boga, to ten oczyszczający ogień już przestaje go tak boleć i zaczyna odczuwać to przyciąganie niejako miłości Bożej. Więc stan czyśćca to jest czas, to jest ten moment, to jest ta droga, która trwa do sądu ostatecznego. Sąd ostateczny zamknie dzieje tego świata, jaki znamy, przyjściem Chrystusa, i zostanie tylko stan szczęścia wiecznego w niebie i tęsknota za Bogiem, za tym, żeby w tej niemożności kochania Boga tych, którzy, jeśli znaleźli się w piekle, no to w taki sposób, jeśli można by takiego języka teologicznego w tym momencie użyć, będą cierpieć.
Bóg zapłać, księże profesorze. Odbierzemy jeszcze jeden ostatni telefon, ale prosimy o takie rzutkie zadanie pytania, dobrze?
A szczęść Boże.
Szczęść
ja
Boże.
Ja z Podkarpacia. Włączyłam się w tej chwili w rozmowę. Pozdrawiam oczywiście. Wspaniałe dialogi, wspaniałe odpowiedzi, wspaniałe zapytania, no i wiadomo, że klasa wśród księży. A proszę, jak to jest? Tak sobie myślę, 100 lat temu to nieodległe czasy. Matka Boska w Fatimie się objawiała, schodziła do tych dzieci. Miała ciało, widziały je. Wszyscy, którzy umierają, to zawsze ich tam, ale w książkach opisują, że zawsze towarzyszy im olbrzymia spokój, cisza i światłość. No dobrze, ale co z tymi naszymi świętymi i świętymi całego świata, którzy teraz jeszcze są zabalsamowani, podziwiamy, patrzymy w sarkofagach, odwiedzamy w pielgrzymek, to po cóż byłyby te ciała tutaj jak są, a dusza u Pana Boga, no ja nie wiem, dla nas, dla potomnych, no w jaki sposób się muszą połączyć. No i taka kwestia akurat mnie na północ interesuje. Pozdrawiam, szczęść Boże, proszę o odpowiedź.
Bóg zapłać, Pani Janino, gorąco dziękujemy za to pytanie i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Kiedyś już mieliśmy audycję z świętym Janem, prowadzimy je już od kilku lat, nawet już kilkunastu chyba, nawet ponad 10, kiedy rozmawialiśmy o ludzkim ciele, jak ludzkie ciało jest postrzegane we współczesnym świecie, we współczesnej nauce, jak dostrzegane było ludzkie ciało biblijnie, jak, no i też rozmawialiśmy o zmartwychwstaniu. Co to znaczy zmartwychwstanie ciała? Bo to jest to pytanie, o które tutaj pani Janina najbardziej chodzi. Jak to jest możliwe, że święci są, że nasze ciała są tutaj na ziemi, są relikwie, które są ciałami tutaj. Natomiast po zmartwychwstaniu będziemy mieli znowu nasze ciała, takie, które będą no, przekształcone, będą tak jak ciało Chrystusa, wierzymy, że te opisy ewangeliczne mówią o tym, jakie to ciało Chrystusa było. Więc te opisy ewangeliczne po zmartwychwstaniu Chrystusa, one są takie no, bardzo, bardzo frapujące, bardzo takie intrygujące, dlatego że uczniowie czasami nie rozpoznawali Pana Jezusa, kiedy szli na przykład do Emaus, przez dłuższy czas szli razem z Nim, rozmawiali z Nim, ale nie wiedzieli, że to jest Chrystus zmartwychwstały. Dopiero w momencie, kiedy przełamał chleb, kiedy Eucharystia była sprawowana, wtedy im się otworzyły oczy, rozpoznali Chrystusa, czyli że to ciało po zmartwychwstaniu z jednej strony no jest takie trudne do rozpoznania, a z drugiej strony słyszymy, że święty Tomasz dotykał ran na ciele zmartwychwstałym Chrystusa, czyli to ciało było rozpoznawane. Więc te przekazy ewangeliczne, one no, stawiają nam dużo takich pytań, jak to ciało po zmartwychwstaniu będzie wyglądać. To jest jakby jedna rzecz. Poza tym widzimy, że z jednej strony Chrystus po zmartwychwstaniu według opisów ewangelicznych przechodził przez zamknięte drzwi do wieczernika, a z drugiej strony spożywał śniadanie, spożywał ryby nad jeziorem razem z uczniami. Więc w jaki sposób ostatecznie to ciało zmartwychwstałe będzie wyglądać? Jak ono będzie połączone z duszą? To są pytania, na które trudno nam dzisiaj pewnie odpowiedzieć tak jednoznacznie. Poznamy tę tajemnicę wtedy, kiedy dojdzie do zmartwychwstania ciała. Z pewnością nie będzie tak, że te komórki, te atomy ciała naszego ludzkiego tutaj na ziemi, które mieliśmy będąc tutaj na ziemi, że to będą te same komórki, te same atomy, że tak powiem, będą przywrócone do tego ciała zmartwychwstałego. Dlatego to nie jest jakaś sprzeczność, że ciało, które będziemy mieli po zmartwychwstaniu, nie wyklucza tego, że materia ona pozostaje tutaj na ziemi. To jest inny rodzaj ciała, inny rodzaj życia, do którego Pan Bóg nas powołuje. To tak bardzo ogólnie chciałbym odpowiedzieć, bo to nie dotyczy tak wprost naszego tematu, ale rozmawiamy o końcu świata, o tym, że ten materialny świat być może pewnego dnia przestanie w ogóle istnieć, zostanie przekształcony w nowe niebo i w nową ziemię. jak ona będzie wyglądała, jak to życie tam będzie wyglądało, no to Pan Jezus w swoim nauczaniu często o tym mówił, kiedy stawiano mu te pytania, że tam się ani nie będą żenić, ani za mąż nie będą wychodzić, ale będą żyli jak aniołowie w niebie. Więc to są wszystko takie małe impulsy, które sprawiają, no, że to nas pobudza do pewnego namysłu i refleksji, jak to życie będzie wyglądało. Konkretów nie jesteśmy w stanie pewnie w tej chwili nazwać, poznamy je w przyszłości. Jedno jest pewne, że ta zagłada, o której tutaj mówimy, czy ten koniec świata, o której tutaj mówimy, że to nie będzie... No to będzie przywrócenie nowego świata, nowego porządku, dopełnienie tego wszystkiego, co tutaj na ziemi nie jest jeszcze doskonałe. Mam przed sobą taki przepiękny cytat i tak już zbliżając się do końca audycji papieża Benedykta XVI i pozwolę sobie go zacytować, bo to jest takie no, bardzo, bardzo wymowne i mocne podsumowanie tego, czym jest wiara w koniec świata, wiara w powtórne przyjście Chrystusa. Stanowi ona drugi filar chrześcijańskiego credo, pisze papież. Zawarta w tym jest pewność nadziei, że Bóg otrze wszelką łzę, że nie ostanie się żaden bezsens. Usunięta zostanie wszelka nieprawość i przywrócone będzie prawo. Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo miłości. Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo miłości. To jest no, przepiękny opis tego i myślę, że z tego wynika też to, co możemy sobie życzyć na ten nowy czas. Niezależnie od tego, jaka będzie nasza przyszłość, jak się będą dalej toczyły nasze indywidualne, osobiste losy czy losy całego świata, wierzymy w to, że ostatecznym słowem historii świata będzie miłość i dlatego miłość do Boga i do drugiego człowieka to są te rzeczy, które sprawiają, że nie musimy się lękać o naszą przyszłość, o żaden koniec świata. Jeżeli kochamy drugiego człowieka i kochamy Pana Boga, możemy naprawdę ze spokojem, z pewną pewnością nadziei w sercu oczekiwać tego, co się przed nami wydarzy. I to jest najpiękniejsze przesłanie Ewangelii, jeżeli rozmawiamy o końcu świata, o tym, co nazywamy powtórnym przyjściem Chrystusa.
Bóg zapłać, księże Zenonie. Po raz kolejny potwierdzenie, papież Benedykt dobry na wszystko. Prosimy jeszcze księdza profesora o podsumowanie. Jaka jest więc rola, jakie jest więc miejsce, jakie jest znaczenie końca świata w Kościele i demokracji?
Myślę, że udało nam się tu razem z naszymi telewidzami, słuchaczami pokazać, że dla nas chrześcijan koniec świata to jest właśnie ta epifania, o której mówił Zenon i na którą oczekujemy, bo to jest objawienie się Bożego Syna, kiedy przed żłóbkiem staje trzech króli i składają mu dary. Ja myślę, że trwając w tej radości bożonarodzeniowej, a my mówiąc w tym czasie o końcu świata, wszyscy odczuliśmy, jak bardzo te dwie rzeczywistości się łączą. Narodzenie Bożego Syna w pełni czasów i pełnia czasów eschatologicznych to jest ta sama radość z przyjścia Pana, który nas kocha, którego miłość nas zbawia i w której miłości możemy trwać, nawet kiedy chwilowo wątpimy, upadamy, ale Pan Bóg jest z nami zawsze. I Jego serce, kochające serce, w którym znajdujemy dla siebie ten skrawek miłości, nam indywidualnie potrzebny, w tym sercu Bożym możemy zawsze znaleźć otuchę, pociechę. Ja bym jeszcze tutaj taką radę dał wszystkim, którzy są tak zaniepokojeni różnymi proroctwami współczesnych proroków, często fałszywych, bo jest tam w Dziejach Apostolskich fragment, kiedy święty Paweł głosił Ewangelię razem z Sylasem i szli kiedyś na miejsce modlitwy i zabiegła im drogę niewolnica opętana przez ducha i ten duch wróżył. I ta niewolnica to była takim skarbem dla jej właścicieli, bo przynosiła ogromny dochód. I ona biegnąc za Pawłem i Sylasem wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia. I czyniła to przez wiele dni, aż wreszcie Paweł już nie mógł tego wytrzymać, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Ja chciałbym naszym słuchaczom i telewidzom życzyć, żebyście w chwilach takich, kiedy was niepokoją te właśnie różne złe duchy, które wróżą, jak Paweł zwrócili się: rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś odszedł ode mnie, uwolnił mnie. I wszystkim naszym dzisiejszym słuchaczom i telewidzom życzę, aby w takiej mocy Chrystusa przeżyli każdy dzień nowego roku, nie obawiając się ani tego, co materialne, ani tego, co może zagrozić duchowo. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Do Memlinga wielkiej wagi Sądu Ostatecznego i Michała Anioła żeśmy nie doszli, ale może to będzie temat na następną audycję. Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Koniec świata w Kościele i w demokracji. To był dzisiejszy temat rozmów niedokończonych. Bóg zapłać czcigodnym księżom.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
To były rozmowy niedokończone.